I miłosierdzie, pokój i miłość niech będą waszym udziałem w obfitości. Chwała Bogu, kochani bracia i siostry, drodzy przyjaciele, bardzo serdecznie witam wszystkich na naszym nabożeństwie niedzielnym. Zaśpiewamy na początek pieśń, a potem tej pieśni odniosę się w kilku słowach. Ja zachęcam, byśmy powstali i tą pieśń zaśpiewajmy wspólnie razem o tym, co mogło się wryć w naszą pamięć. Kiedy patrzyłem na tekst tej pieśni pierwszej, właśnie mówiący o tym, że w moją pamięć wrył się pewien dzień, pewien fakt, pewne wydarzenie związane z osobą i dziełem Pana Jezusa Chrystusa. I wierzę, że dla zdecydowanej większości z nas to jest szczególny moment w naszym życiu, kiedy mogliśmy Ewangelię usłyszeć i podjąć decyzję, aby zawierzyć siebie, swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi. I ja jestem niezmiernie wdzięczny Bogu, że taki dzień też w moim życiu był, że On sam mnie odnalazł, że sam przyszedł do mojego życia, że sam podniósł mnie, zmienił moje życie i dał mi nowe życie w Chrystusie Jezusie. To jest coś szczególnego. Ale tak kiedy myślałem o tym, co się w naszą pamięć może wryć, o czym pamiętamy, co jest głęboko w naszej pamięci. I myśląc o tym, nasunął mi się fragment, w którym się utożsamiam w pełni. W liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście apostoł Paweł, w pierwszym rozdziale i trzecim wersecie pisze takie słowa: mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym. To jest część zdania, pozdrowień, które apostoł Paweł pisze. On tam pisze, że dziękuję Bogu właśnie za wszystkich wierzących w Salonikach, ale też jakby wymienia, co w szczególny sposób jest w jego pamięci. Mówi o dziele wiary waszej, o trudzie miłości i o wytrwałości w nadziei pokładanej w Panu Jezusie. W pełni się utożsamiam z apostołem Pawłem, bo ja też w ostatnim czasie mam głęboko w pamięci właśnie postawę was, kochani, braci i sióstr. Kiedy trudny czas mieliśmy związany ze śmiercią mojej mamy, mnóstwo SMS-ów i takich sygnałów, że ludzie wierzący, moi bracia i siostry, współczują, są z nami w naszym takim trudnym czasie, w bólu, ale też i to, że wiele osób przyjechało na pogrzeb i byli razem z nami. Wierzę, że to jest właśnie, wiecie, dzieło wiary i trud miłości, bo trzeba było pokonać 450 prawie kilometrów, czy tam 440 i spędzić z nami czas i stać pewno o 4 rano albo o 5. Mam to w pamięci. Jest to coś, co mnie podnosi i buduje. Jestem za to wdzięczny Bogu. Ale nie chcę tutaj może zbytni sposób słodzić bądź chołubić ludzi. Bo wiem, że postawa ludzi w takim działaniu jest związana także z prawdą, o której pisze apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, w drugim liście, w drugim rozdziale i 8 wersecie: miej w pamięci Jezusa Chrystusa. Ja wierzę, że kiedy człowiek ma w pamięci, kiedy wartością stałą, nieprzemijającą, nieumykającą jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, to to będzie się przekładało na to, że i będzie trud miłości, i będą dzieła wiary, i życie człowieka ma inny poziom, jest na innym poziomie prowadzone. I tak dzisiaj mam kilka fragmentów, które apostoł Paweł też napisał w liście do Rzymian. Mówi, żeby wam to właśnie odświeżyć w pamięci, zdecydowałem się napisać dosyć zdecydowane słowa w liście, który do was kieruję. I czasami potrzebujemy zdecydowanych słów, czasami potrzebujemy takiego wstrząsu, aby coś się głębiej mogło w naszej pamięci wryć. Apostoł Piotr również pisze w swoim liście, że postaram się i dołożę wszelkich starań, abyście mieli to w pamięci, nawet po moim odejściu. Co jest w naszej pamięci dzisiaj? Czym żyjemy? Co jest taką wartością głęboko wrytą, głęboko zapisaną na naszym twardym dysku, która determinuje nasze życie, nasze decyzje, nasze działania, naszą postawę? Jeżeli pamiętasz o Jezusie Chrystusie, to to będzie miało wpływ na to, jak myślisz, co mówisz i jak żyjesz. I czasami potrzebujemy zdecydowanego słowa, by nam się to mogło wryć w pamięć. I wierzę, że czas nabożeństwa niedzielnego jest takim czasem, kiedy możemy również, słuchając Bożego Słowa, czasami jakiegoś szoku, jakiegoś wstrząsu doznać i nie poczuć się zbyt komfortowo. Ale to może przyczynić się do tego, żeby to, co naprawdę cenne i ważne, mogło się wbić, wryć, zapisać głęboko w naszej pamięci. I też historia mi się nasuwa do pierwszej księdze Mojżeszowej, kiedy Józef opowiedział swoim braciom i swojemu tacie o śnie, który miał. To jest napisane w 37 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, że Jakub zachował te słowa w swojej pamięci. Dlaczego to mu się wryło w pamięć? Myślę sobie, bo sporo lat wcześniej, kiedy on sam uciekał przed Labanem i był w Betelu, to miał pewien sen. I Bóg w tym śnie objawił mu się, Bóg do niego coś powiedział. Potem minęły lata i znowu jego syn mówi mu o pewnym śnie. On wiedział, że Bóg przemawia przez sny. On wiedział, że mimo tego, że był zszokowany, bo jakże on, jego żona i bracia mieliby się pokłonić temu 17-latkowi, który wtedy miał te sny. Ale minęło ponad 20 lat i tak się właśnie wydarzyło. Ja tak mówię, bo wierzę, że znacie historię Józefa i Boże Słowo jakby wspomina, ale też jest tam ten element tego, że wbiło się w pamięć Jakuba pewne wydarzenie, które było dla niego może szokujące, ale znowu to wydarzenie, ja wierzę, odświeżyło w jego pamięci coś, co czytam ileś lat wcześniej miało miejsce w jego życiu. Dzisiaj to nabożeństwo może być takim dniem, który się głęboko wpisze w twoją pamięć. To też zależy od tego, na ile jesteśmy otwarci, na ile mamy otwartą pamięć, otwarty umysł, otwarte serce, aby Słowo Boże, aby tutaj atmosfera w Duchu Świętym, działanie Ducha Świętego mogło wykonywać pewne dzieło w naszych sercach i umysłach. Na ile dzisiaj jesteś otwarty, na ile pozwalasz, żeby to, co cenne, mogło zapisać się w twojej pamięci. To od nas zależy, od naszej decyzji, od naszej postawy. Miejmy taką gotowość, aby dzisiaj Duch Święty przez Słowo Boże zapisywał na naszym twardym dysku, w naszej pamięci to, co cenne i wartościowe. Otwierajmy serca, otwierajmy umysły i przyjmujmy to, co Bóg dzisiaj ma dla ciebie i dla mnie. Ja wierzę, że nikomu innemu tak bardzo jak Panu Jezusowi nie zależy na tobie i na mnie. I On wierzy, że chce zapisywać to, co dobre i cenne w naszej pamięci. Bo być może żyjesz jakimiś rzeczami, które zapisały się w twojej pamięci, a które bardzo mają negatywny wpływ na twoje życie, na twoje odbieranie rzeczywistości. Ale ja wierzę, że Pan Jezus może też dzisiaj zapisać coś, co przełoży się na nową jakość twojego życia. I oby to był taki dzień, że jeśli nie doświadczyłeś nowego życia, to żeby dzisiaj był taki dzień, kiedy podejmiesz decyzję, otworzysz serce i przyjmiesz Pana Jezusa i możesz rozpocząć nowe życie w Nim, aby to też się wbiło w twoją pamięć i miało wpływ na twoją przyszłość. Powstańmy bardzo proszę. Będziemy śpiewać dalej pieśni, tutaj zespół po przewodnictwie wszyscy na pieśni będzie nas prowadził, abyśmy mogli wyrażać wdzięczność, oddawać chwałę i wielbić Pana Jezusa Chrystusa. Thank you.
co dzień każdy z nas wie, w jakiejś części miasta i tam może płonąć dla Boga, Go wielbić i chwalić. Ale dzisiaj mamy święto, niedzielę, kiedy wszyscy razem zebraliśmy się, aby oddać Mu chwałę. I tak śpiewaliśmy, że przyjdź do Niego z pieśnią chwałą. Być może nie śpiewasz, to przyjdź do Niego z modlitwą. I w tym czasie, kiedy inni śpiewają, to módl się. Jeżeli znamy te pieśni, to zamknijmy oczy, aby te fizyczne oczy, kiedy są zamknięte, żeby Bóg nam duchowe oczy otworzył, byśmy Jego widzieli i Jego wywyższali i błogosławili Go. I w kolejnych pieśniach w modlitwach. Choćby ciemność mnie przykryła, to Panie, moje oczy chcę podnosić ku Tobie. Bo... Boże, bo różne rzeczy spotykają niesprawiedliwego, tak jak Twoje Słowo mówi, że wiele nieszczęść spotyka niesprawiedliwego, ale ze wszystkich Ty go wyrywasz. Panie, naucz nas pokładać naszą ufność, nadzieję w Tobie. Panie, kiedy dzieje się źle w naszym życiu, spotykamy różne rady, mamy różnych doradców i zależy za nim, za czym pójdziemy, ale tak jak Słowo Twoje mówi, że kiedy potrzebujemy siły, to ona często zawodzi, jak zwycięstwa potrzebujemy i to królowi, nie królowi daje zwycięstwo, liczne wojsko, ale Ty. Bo kiedy mówi, że potrzeba siły, to konia siła potrafi zawieść. Ale Ty, Panie, wyrywasz nas ze wszelkich naszych nieszczęść, ze wszelkich naszych trwóg nas wyprowadzasz. I tak te różne rzeczy, które złe, wyrywy się w naszej pamięci, to Ty, Panie Boże, możesz zabrać, a sprawić, żeby to, co jest dobre, się wyrywało w nas i by pozostawiło ślad. Trwały ślad, którego nie można zatrzymać, Panie, ale byśmy polegali właśnie na Tobie, na mocy Twojej, bo tak Ty jesteś siłą, mocą i najlepszym doradcą i ucieczką. proszę.
Mateusza, by mógł podzielić się z nami też pewnymi informacjami. Chwała Bogu.
Chwała Bogu.
Dobrze. Dobrze Was widzieć. Być może, myślę, że niektórzy już wiedzą, a może już większość z Was słyszała, że w związku z, nazwijmy to, pogorszeniem sytuacji ekonomicznej na polskim rynku przewozów lotniczych, mój pracodawca podjął taką decyzję o przeniesieniu swoich zasobów w różne inne miejsca poza Polskę. No i w związku z tym ja też zostałem objęty tą procedurą. Już od 1 sierpnia zostało mi przydzielone nowe miejsce pracy w Niemczech. Będzie to dokładniej Dortmund. No i od 1 sierpnia ja już tam będę stamtąd wykonywał pracę. Tam będę zaczynał pracę, tam będę kończył. Przez miesiąc będę w hotelu, jako tutaj takie od firmy mojej Guest, można to nazwać. A od września, od początku września, jeśli Pan Bóg pozwoli, no to już mamy nadzieję z Mileną, z moją żoną, żebyśmy już razem od września tam zamieszkali. No i w związku z tym chciałem w imieniu własnym i mojej żony prosić Was o modlitwę, żebyście wspominali nas w swoich modlitwach, żeby Pan stworzył sposobność szybkiego powrotu, jak najszybciej, no bo my będziemy tęsknić. Za darmo też będziemy się starać tutaj bywać, jak tylko będzie możliwość, ale nie będzie to pewnie za często. Żeby Pan dał możliwość powrotu do domu, do tego duchowego domu. Ale też chciałem prosić, żebyście też gdzieś tam w swoich modlitwach o nas wspominali, o to, żeby jeżeli tam, gdzie jak wierzę, nas Pan posyła, jest coś, co możemy zrobić dla Królestwa, to żeby Bóg dał nam to duchowe poznanie i żebyśmy potrafili z moją żoną, z rodziną rozpoznać to Boże prowadzenie i nie marnować tam ani chwili. Ja osobiście bardzo często się modlę za Was, bracia i siostry, za każdego, kto tego szuka i kto tego potrzebuje i kto podąża za tym, żeby odnalazł to powołanie Boże i potrafił rozpoznawać Bożą wolę, bo uważam to za największe błogosławieństwo, jakie może właśnie dziecku Bożemu trafić. Także będę bardzo wdzięczny, będziemy wdzięczni raz z Mileną za taką modlitwę, za modlitwy wasze osobiste, ale też jeżeli jest przyzwolenie, to teraz będziemy wdzięczni.
Drogi Panie Jezu, dziękuję Ci za nasze życie, każdy rok naszego życia, każda zmiana jest pod Twoją łaską. Dziękujemy Ci serdecznie za Milenę Mateusza, za córeczki, za to, Panie, że jesteś Bogiem, że jesteś Panem, że ich prowadzisz, że możemy tą smutnością patrzeć na tę zmianę, na ten wyjazd, na to przesunięcie za zadowolenie. Modlimy się dzisiaj, dziękując Ci za to, że Mateusz jako głowa rodziny jest z Tobą, jest Twoim dzieckiem, ulega Tobie, jest Twoją łaską. I że Ty będziesz udzielał światła, dnia, prawdy i kolejnym drogę trzecią roku swojego. My dzisiaj jako Twój zbór powierzamy Twoją dzieckę. Modlimy się Twoją łaskę, Twoje prowadzenie, Twoje błogosławieństwo i grzechu tam na odczyźnie. Pomóż pozałatwiać wszystkie te sprawy z mieszkaniem. Prosimy Cię o odpowiedź i poprowadzić, aby znaleźć na tym właśnie dobre miejsce. Modlimy się o wierzących tamtejszych, aby oni też poruszeni tą sytuacją, też pomagali, otworzyli się, byli dla nich przyjaciółmi. Modlimy się, aby społeczność swoich dzieci tam w Dortmundzie, aby też Cię spisałem, ale życie, aby nasi kochani byli pod ich opieką, byli to kontakcie z nimi, podnijmy się Pana. Podnijmy się o wszystkie sprawy związane z budżetem i pracą pod Pana. Modlimy się o to, byś też pocieszał i umacniał Milenę w tych trudnych sytuacjach, Panie, w których będzie daleko od mamy, swoich bliskich, od nas, Panie, aby miała tam wiele radości i błogosławieństwa. I żebyś Ty szczególnie był blisko niej, Panie, modlimy się o to. Oddajemy Ci chwałę i dziękujemy Ci, że możemy powierzyć Twoje ręce. Amen.
Chciałem dzisiaj z wami porozmawiać o tym, czy gdy modlimy się do Boga o jakiś cud w naszym życiu, o Jego łaskę, o pomoc, czy On niczego od nas nie oczekuje i daje swoim dzieciom zawsze to, co oni proszą, zgodnie z tym proście, a będzie wam dane, bez żadnego naszego udziału w tej sprawie. Właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. A w życiu jest przecież tak, że choćby odbiór 500+, jest możliwy po złożeniu wniosku stosownego wcześniej. Nikt nie może pójść i powiedzieć, ja chcę 500+, jeżeli nie złożył wcześniej wniosku. I to nic dziwnego, że tak to jest. Radość wygranej w totolotka poprzedza wizytę w kolekturze. Jeśli wcześniej tego nie zrobisz, to nie będziesz mieć radości wygranej. Prawne przyznanie spadku wymaga wcześniejszego przedłożenia w sądzie testamentu. Żeby przejąć spadek, trzeba takie rzeczy zrobić. I czy Bóg, który obdarza wszystkich chętnie i bez wypominania, jak czytamy w liście Jakuba, nie stawia nam z jakiegoś powodu pewnych wymagań, czy nie mówi nam, co my powinniśmy zrobić, jeśli chcielibyśmy doświadczyć cudu? Porozmawiamy o tym dzisiaj na kanwie znanej historii z drugiej Księgi Królewskiej, z rozdziału 5, wersety od 1 do 14. Jest to historia o wodzu syryjskim Naamanie, która pomoże nam uchwycić pewną prawdę dotyczącą tego, jak powinniśmy postępować, gdy prosimy Boga o jakiś cud w naszym życiu, o rozwiązanie czegoś, z czym sami sobie nie możemy poradzić. Więc czytajmy. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego Pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. Więc mamy tutaj człowieka, który był protegowanym króla syryjskiego. Tutaj chciałbym wyjaśnić, bo też i podczas poprzedniego kazania pojawił się ten wątek, mianowicie, że czasem mówimy o Aramejczykach, a czasem mówimy o Syryjczykach. Mówimy o wodzu syryjskim albo wodzu dowódcy wojsk króla Aramu. O co tutaj chodzi? Otóż Aramejczycy to były ludy, które najechały Syrię, tereny wokół Damaszku i po jakimś czasie swoją kulturę, swoje obyczaje narzucili tamtym terenom. I chociaż to byli Aramejczycy, to zaczęto mówić o nich Syryjczycy, bo oni się tam osiedlili. Stąd czasem jest wymienność tych pojęć, więc nie dziwcie się, że czasem będziemy mówić Aramejczycy, aramejski język w ogóle tak był w tamtym terenie poznany, że nawet, jak wiecie, Jezus mówił po aramejsku. Więc to dlatego taka rozbieżność. I Naaman to był protegowany króla syryjskiego. A skąd się wzięła ta jego szczególna pozycja? Ano stąd, że on był bardzo dobrym dowódcą i, jak tu jest powiedziane, przez niego Pan dał zwycięstwo Aramowi. był sprawnym, dobrym dowódcą, takim wojownikiem, że na dworze królewskim miał specjalne traktowanie, był szczególnie ważny. To tak jest, że jak ktoś dla kogoś coś naprawdę zrobił ważnego, dobrego, to go traktujemy szczególnie. W współcześnionej Biblii Gdańskiej jest powiedziane, był to dowódca króla Syrii, bardzo poważany mu swego pana i osobą czcigodną, a to właśnie dlatego, że przez niego pan dał wybawienie Syryjczykom. No więc stąd to szczególne traktowanie, ale chociaż to był tak ważny człowiek, jednak nabawił się trądu. Chociaż był wielkim wojownikiem, niestety był trędowaty. To był problem dla tego człowieka, bo jak wiemy z Biblii, i gdyby to on żył w Izraelu, to w ogóle by nie mógł funkcjonować między ludźmi. Musiałby być w odosobnieniu, poddać się pewnym procedurom i w przypadku, gdyby trąd nie ustąpił, to by musiał mieszkać poza miejscowością, gdzieś tam w tak zwanej osadzie trędowatych. I gdy tak myślimy o tym Naamanie, to wydaje się, że to jest dosyć typowa sytuacja, że mamy w życiu czasem jakieś sukcesy, jakieś plusy, ale też mamy jakieś niepowodzenia. I chociaż czasem ktoś coś ważnego zrobił, czy ważny jest, jeśli chodzi o stanowisko, ale z kolei z drugiej strony jest w jakimś problemie. Mówimy czasem, wspaniały organizator, ale nerwowy i apodyktyczny na przykład. Utalentowany muzyk, ale leniwy. Śpi do 11, do 12. No. Bardzo miła kobieta, ale łatwo się obraża. I trzeba chodzić przy niej na paluszkach. Dobry fachowiec, ale lubi. Tak w życiu właśnie bywa. Pamiętam kiedyś taką sytuację w zborze przed wieloma laty, jak jeden chłopak zgłosił się do chrztu i pastor nasz wtedy, on tak w sposób otwarty różne rzeczy rozwiązywał i na nabożeństwie, jak tego chłopaka przedstawiał, że będzie chrzczony, ojca zapytał, bracie Grzegorzu, powiedz nam coś o twoim synu. No i ten tam wstał i mówi, oj bracia i siostry, mówi, to dobry chłopiec, tego go trochę tabaką czuć. Czyli coś dobrego, ale jednak. Każdy z nas ma coś takiego, żeby chciał to ukryć. Każdy ma jakiś rodzaj trądu i by chciał, żeby ten problem rozwiązać. Naaman był dzielnym wojownikiem, dobrym dowódcą, ale trędowatym. I to stwarzało problemy. To musiało kłaść się cieniem na całe jego życie. Musieli o tym rozmawiać, on to jakoś ukrywał. To był problem, on przecież usługiwał królowi, był blisko króla, był człowiekiem ważnym, bo zapraszali go na różne imprezy i tak dalej. Więc to był temat dyskutowany w domu, skoro nawet mała służąca żony Naamana o tym wiedziała. Czytamy, a gdy raz Aramejczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani, ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. O, gdyby tak mój pan mógł stanąć przed prorokiem przebywającym w Samarii, zaraz zostałby uzdrowiony z trądu. Dziewczynka służąca, uprowadzona do niewoli, bo właśnie Aramejczycy, Syryjczycy wyruszali czasem na takie wypady na teren Izraela i grabili i porywali, a tak po prostu postępowali. Jak się czyta Księgi Królewskie, to dużo o tym można przeczytać. To było dosyć powszechne w pewnym okresie. I taka mała dziewczynka, oderwana od swoich bliskich, przyglądała się temu, co się dzieje w nowym domu, gdzie służyła, i wydała proste świadectwo. Jako służąca, jako niewolnica wręcz, miała pozytywne nastawienie do tego swojego pana, do tego domu, w którym była. Nie przeklinała i nie mówiła, a dobrze temu Naamanowi, a niech go ten tron pożre całkiem, tylko myślała o tym, że jest tam w Izraelu, tam w Samarii, jest prorok, który mógłby pomóc. I wydała to proste świadectwo. Powiedziała, kto może pomóc, bo wiedziała, kto może pomóc. I to świadectwo trafiło w sedno problemu Naamana, no bo to był jego podstawowy problem, podstawowa bolączka. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak, a tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Król Aramu odpowiedział, więc jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy, wziąwszy ze sobą 10 talentów srebra, 6000 złotych monet i 10 szat na zmianę. Zwróćmy uwagę, że proste świadectwo małej dziewczynki uruchomiło działania na poziomie królów. Król syryjski wysyła pismo, list do króla izraelskiego. Jest to jakaś działalność międzypaństwowa, wręcz można powiedzieć. Ale Naaman Syryjczyk, ruszając do Izraela, tam gdzie spodziewał się pomocy, zachowuje się jako typowy poganin, bo myśli w ten sposób. Żeby załatwić coś, to trzeba mieć pieniądze i znajomości, no nie? Więc on bogaty, bo przecież nagrabił tam nieraz ile tylko wlezie, jak wyrywał się na te wyprawy łupieszcze. I wziął ze sobą 10 talentów srebra, to około 70 kg srebra i 6000 cyklów złota oraz 10 szat na zmianę. To były szaty odświętne, żeby zmienić zwykłą odzież. To o to chodzi i on to właśnie powiózł w prezencie. No i oczywiście dostał list polecający, źle zaadresowany, bo został zaadresowany do króla izraelskiego. Nie? A co ten król mógł pomóc? Nic nie mógł pomóc. Ale czytamy, że Naaman przyniósł list do króla izraelskiego tej treści. Gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. Oto wraz z tym listem, który otrzymujesz, posyłam ci Naamana, mojego dworzanina, abyś go uleczył z trądu. Jak w Biblii Poznańskiej jest to oddane. No i co? Konsternacja. No sobie wyobrażacie tę sytuację? W tym liście było oczekiwanie, które absolutnie przerastało od króla izraelskiego. On nie był w stanie tego rozwiązać. On nie miał pojęcia w ogóle, jak można sobie z tą sprawą poradzić. My, jak czytelnicy Biblii, ludzie, którzy żyją z Bogiem, wiedzą, że im trudniejsza sprawa, tym większa okazja, większa szansa, aby Bóg miał chwałę. Jeśli coś jest bardzo skomplikowane, no to właśnie jest to sprawa dla Boga, a nie dla człowieka. Bóg może objawić swoją chwałę i wiele razy tak właśnie bywało i czytamy o tym w Biblii, sami też tego doświadczamy, ale niestety nie każdy potrafi spojrzeć na sprawę w ten sposób. Trzeba tego wiary. I czytamy tak, lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł, czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przesyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną? No tak zinterpretował ten list. No przecież on nie jest Bogiem, on nie może obdarzyć człowieka życiem, nie może mu przedłużyć życia, no absolutnie jakieś wielkie nieporozumienie, można by było powiedzieć. Więc wzięli tego Naamana, dali mu pewno jakiś tam pokój gościnny przy dworze królewskim i zachodzą w głowę, co z tym zrobić, jak to ugryźć w ogóle. Dochodzi do jakiegoś kryzysu dyplomatycznego wręcz, bo teraz jak ma odpowiedzieć teraz na taki list? Jak ten napisał, przysyłam ci, żebyś go uleczył z jego tronu. Tutaj czytamy, że król izraelski zaczął nawet myśleć w ten sposób, że to jest jakiś haczyk na niego, że on szuka zaczepki, próbuje zaognić sytuację, żeby wyruszyć, no na przykład najechać jego kraj. Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka ze mną zaczepki. No próbuję sobie tę sytuację wyobrazić. Nie wiemy dokładnie, ile to czasu trwało, to zastanawianie się, rozważanie, co tu teraz robić. Ale dotarła ta wiadomość pod właściwy adres. Dotarła ta wiadomość do proroka Bożego Elizeusza. A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć, dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Jaka to błogosławiona była sytuacja dla tego króla izraelskiego i dla całego dworu, że Elizeusz w tym całym kryzysie się odezwał. To był czas, żeby zadziałać w imię Boże. Elizeusz od razu zobaczył tutaj możliwość, żeby wywyższyć Boga, żeby ten poganin się przekonał, że tu w Izraelu jest Bóg, że tu jest prorok Boży, że tutaj może nastąpić rozwiązanie tego problemu. I oto właśnie Naaman, moglibyśmy mówić ten ważniak syryjski, stanął przed domem proroka Bożego Elizeusza. Jak wynika ze Słowa Bożego, Naaman miał w swojej głowie już konkretny scenariusz. Już wiedział, jak to ma się teraz odbyć. Przyszedł z określonym nastawieniem, ale czytamy, wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem. Idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. No i to się Naamanowi nie spodobało. To całkowicie kłóciło się z jego protokołem dyplomatycznym, jak się przyjmuje zagranicznych gości, ważnych osobistości, czcigodnych na dworze całym króla aramejskiego. Oto całkowicie mu nie pasowało. Ale faktycznie zadanie, które polecił mu prorok Elizeusz, było bardzo proste. Przecież on niczego skomplikowanego od tego człowieka nie oczekiwał. Ten był w potrzebie, ten potrzebował ratunku, a ten mu składa konkretną propozycję, udziela pewnej instrukcji. Idź do Jordanu, 7 razy się zanurz w tym Jordanie i będziesz czysty. I tutaj nastąpiło zderzenie między wyobrażeniami Naamana a instrukcją proroka Elizeusza. Coś takiego Naamanowi się nie mieściło w głowie, że tak można postąpić. I czytamy, na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział, oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną. Potem wezwie imienia Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie, Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł pałając gniewem. Chciał pomocy, potrzebował ratunku, odbył podróż, ale tego nie mógł znieść. To mu nie pasowało, żeby jego takiego dowódcę, jeszcze może był w jakiejś zbroi, się to zdejmować. Co on tu ode mnie oczekuje? Ja jestem poważny człowiek. Ja nie jestem jakiś tam chłystek, żeby mi mówić, żebym sobie szedł tam się kąpać w rzece, w Jordanie. Co to zresztą za rzeka? Nasze rzeki, o, to są wspaniałe rzeki. A tu jakiś taki ten Jordan, co to w ogóle jeszcze brudny, gdzie ja tam mam się w tym kąpać? I był oburzony i zagniewany. I wszystko się już zdawało wskazywać, że cała ta podróż pójdzie na darmo. Zawrócił i ruszył. Ale na szczęście Naaman nie był sam. Byli z nim jego słudzy. I czytamy, lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak. Ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? No, być może tak, jakby to było bardziej skomplikowane. To tak jak o zbawieniu, wiecie, że jak mówi się, że trzeba uwierzyć w Jezusa, po prostu przyjąć wiarą. No nie, to za proste. Co ty... Jak jakieś sakramenty, jak tam jakieś różne trzeba odprawiać różne, to wtedy, o, to wtedy może nawet i doktory to będą robić. Ale tak prosta ta Ewangelia. No ale trzymajmy się na razie tej historii. I właśnie oni do niego zaczynają tak mówić, słuchaj, no przecież jakby coś skomplikowanego, to byś postąpił, tak? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział, obmyj się, a będziesz czysty. No przecież to takie proste, no nie? No i tutaj widać tę ważną rolę doradców. Jak to dobrze czasem posłuchać rady innych, bo człowiek unosi się, bo człowiek ma tam swój wąski sposób myślenia, ma jakiś swój scenariusz, tak jak ten Naaman. I gdyby nie ci słudzy, gdyby on tam sam był, to by sam też pojechał i go by furczał i by nic z tego nie było. Może jeszcze konflikt międzynarodowy by z tego się zrobił. Ale byli doradcy, był ktoś i to jest bardzo ważne, żeby mieć przy sobie kogoś, kto nam poradzi, jak widzi, jak my się pultamy tam z naszymi myślami, jak nam się nie zadowolony jestem z czegoś. Jak to dobrze, żeby ktoś szepnął do ucha, uspokój się człowieku, pomyśl, chwilkę pomyśl, no co ci szkodzi, no czemu by nie spróbować? Czemu by nie spróbować tego, co zostało ci powiedziane? Przecież jesteś w potrzebie. No i czytamy. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego. A wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. Ła! Stało się. Gdy się zastosował do tej instrukcji, gdy wykonał to, co jemu zostało powierzone czy polecone, żeby wykonał, to nastąpił cud całkowitego oczyszczenia z trądu. I wracał Naaman szczęśliwy. Dalej nie będziemy się teraz tą historią zajmować, bo mi chodziło o to, żebyśmy uchwycili, zobaczyli, przed jakim problemem stanął Naaman. Oprócz tego, że miał ten trąd, to stanął jeszcze przed pewnym problemem zastosowania się do instrukcji proroka. I o ile był gotowy różne rzeczy zrobić, odbyć nawet tę podróż i tam te przytargać tego srebra i złota tego i te szaty jeszcze tam wiózł i tak dalej, to tak mu ciężko było zrobić prostą rzecz, którą mu polecił prorok. Ale ta rzecz, to zanurzenie siedmiokrotne w rzece Jordan stanowiło warunek tego cudu, tak czy nie? No widzimy, że bez tego nie zostałby oczyszczony. I nawet nie trzeba to specjalnie tłumaczyć. Tu nie chodzi o to, że chcemy tu powiedzieć, że ta rzeka miała jakieś cudowne właściwości, że woda w Jordanie jest jakaś cudowna, bo to nie o to tutaj chodziło. Tu chodziło tylko o pewne posłuszeństwo temu, co powiedział Bóg. Rozumiemy to tak, no nie? To nie była święcona woda w Jordanie, czy tam jakaś, że miała szczególnie działać. Ta historia uczy nas czegoś bardzo ważnego, jeśli chodzi o nasz stosunek do Boga, o nasze modlitwy, o nasze potrzeby, czegoś ważnego się uczymy. Trzeba powiedzieć, że każdy człowiek rodzi się zanieczyszczony trądem grzechu. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy zostaliśmy oddzieleni od Boga z powodu naszych grzechów. Wszyscy borykamy się z grzechem w naszym życiu więcej lub mniej w różnym okresie życia. Mamy różne też problemy inne, ale zawsze one są ostatecznie wywołane grzechem naszym czy kogoś innego. Z drugiej strony jest Syn Boży, Jezus Chrystus, który może człowieka uwolnić od grzechu, zbawić go z grzechów, oczyścić go od jego grzechu, bo on się na to narodził, on po to przyszedł, aby zbawić swój lud z grzechów jego. Więc jesteśmy my, jak tamten Naaman ze swoim problemem i jest Syn Boży, który... Tak jak Elizeusz, prorok Boży w Izraelu, jeśli by tylko do niego przyjść, jeśli tylko stanąć przed nim, mówiła dziewczynka, to wnet by został uleczony z trądu. Żeby do Jezusa przyjść, przypominamy sobie kazanie z ubiegłej niedzieli, co potrzebujemy, gdy przychodzimy do Jezusa? Potrzebujemy wiary, tak? To było tematem kazania w poprzednią niedzielę. Bo bez wiary nie podobamy się Bogu. Kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Gdy chcemy coś od Jezusa wziąć, potrzebujemy wiary. Miejcie wiarę w Boga, mówi Słowo Boże w Marka 11, 22, bo zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze, podnieś się i rzuć się w morze, a nie zwątpi w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni się mu cokolwiek powie. Dlatego mówię wam, o cokolwiek prosicie w modlitwie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam. I to są słowa Pana Jezusa, który mówi, że wiara jest nieodzownym czynnikiem do tego, żeby otrzymywać pomoc Bożą, żeby zyskiwać Jego łaskę, żeby dostępować cudu. Są cuda takie, które się dzieją niezależnie od człowieka, od woli człowieka. Są takie cuda, gdy Bóg chce objawić swoją chwałę i niezależnie, czy ludzie są za, czy nie, to Bóg coś robi. Ale są takie sytuacje, że Bóg oczekuje, że człowiek coś wcześniej zrobi. Doświadczenie cudu domaga się osobistej wiary, która wyraża się konkretnym działaniem. Jana 11:40 Jezus powiedział, czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Ty, jeśli uwierzysz, będziesz oglądać chwałę Bożą. Potrzebujesz wiary. Ale to nasze wyobrażenie o Bożych cudach niestety często, może też i z powodu niewłaściwego zwiastowania Ewangelii, idzie w tym kierunku, że Bóg będzie wykonywał to swoje dzieło, te cuda objawiał w naszym życiu niezależnie od naszego zachowania, że my nie musimy nic robić. Mamy takie wyobrażenie, jak to miał Naaman. No to myślałem, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. I my się tak często spodziewamy, że niezależnie od tego, jak żyjemy, co tam żeśmy robili w tygodniu, jak żeśmy się zachowywali, gdzie jechali, na co patrzyli i tak dalej, że jeśli się pojawi problem, choroby, jakiś tam finansowy, jakiś tam inny problem, w relacjach, że się pomodlimy tutaj na nabożeństwie albo w domu się pomodlimy i poszło, nie ma. Abrakadabra i już nie ma żadnego problemu. Tymczasem Bóg niejednokrotnie łączy swoją nadnaturalną pomoc z naszym zachowaniem i posłuszeństwem Słowu Bożemu. To jest bardzo ważne, co chcemy teraz powiedzieć. Bóg chce naszego udziału w tym, co wykona w naszym życiu. Nie pomocy naszej, bo nasza pomoc jest Mu niepotrzebna. On jest wszechmogącym Bogiem. ale z jakiegoś powodu chce, żebyśmy my się zaangażowali w ten cud. Żebyśmy nie byli biernymi odbiorcami, tylko żebyśmy się włączyli, żebyśmy dali Mu świadectwo, że nam na tym naprawdę zależy. I nie tylko w słowach, ale w praktycznych czynach. No ten Naaman przyszedł, no zdaje się, że dał świadectwo, że mu zależy, taką podróż odbył, że mu zależy na tym oczyszczeniu. Ale Bóg chciał, żeby on coś zrobił, konkretnego zrobił, żeby okazał posłuszeństwo. Zrobił rzecz może nawet mało, nie wiem, sensowną nawet. No bo jaki tu sens, żeby się 7 razy zanurzać w Jordanie. Ale żeby zrobił rzecz, bo tak powiedział Bóg, bo tak Bóg powiedział przez proroka i żeby on to zrobił. I tak właśnie nieraz jest z nami, bracia i siostry, że Bóg stawia pewne warunki, które decydują, czy będziemy oglądać cud w naszym życiu, czy go nie będziemy oglądać. Czy stanie się tak, jak się modlimy, jakbyśmy chcieli, o co prosimy, czy się tak nie stanie. Jednym z takich warunków, to co my powinniśmy zrobić, to jest opamiętanie. To jest opamiętanie się z grzechów, odwrócenie się od grzechu, zerwanie z grzechem. To jest warunek tego, żeby przeżywać cuda w naszym życiu. Biblia mówi, wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę Jego, wysłuchuje. To jest wniosek, który znalazł się na kartach Ewangelii Jana, wypowiedziany przez tego ślepo-narodzonego, uzdrowionego przez Pana Jezusa. I on wyraża tę ogólną wiedzę, jaką ludzie mieli tam w Izraelu za czasów Jezusa, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę, Jego wysłuchuje. I to był argument, że ten, kto go uzdrowił, na pewno musiał być z Boga. Ale myśl jest, powiedziałbym, uniwersalna, która mówi o tym, że jeśli chcesz od Boga coś otrzymać, to najpierw załatw problem swojego grzechu. To najpierw się nawróć. Odwróć się od grzechu, zwróć się sercem ku Bogu. Bo jeśli tkwisz w grzechu, jeśli chodzisz w grzechu, jeśli żyjesz grzesznie, to nie myśl o tym, że może się spodziewać Bożej pomocy. Psalm 66, werset 17 mówi, do Niego wołałem ustami mymi, wysławiałem Go językiem moim. Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. Lecz Bóg mnie wysłuchał, zwrócił uwagę na modlitwę moją. Zobaczcie, tu jest bardzo ważna myśl, że jeśli chodzisz i knujesz, że będziesz coś robił złego, jeśli żyjesz gdzieś na jakimś haczyku uwiązany jakiegoś grzechu, to nie możesz liczyć na to, że Pan cię wysłucha. Psalmista wyraża tę prawdę tutaj bardzo dobitnie. Ale Pan mnie wysłuchał, bo dlaczego? Ponieważ modliłem się, załatwiwszy problem swoich grzechów, odwróciwszy się od grzechu. Więc to jest bardzo ważny czynnik, coś, co my potrzebujemy zrobić. Ewangelia Jezusa Chrystusa składa na nas ten obowiązek, to zadanie odwrócenia się od grzechów. Nigdzie nie czytamy, że grzech zostanie od nas odjęty tak po prostu, tak cudownie, że my w ogóle nie będziemy musieli się nawracać, odwracać, tylko po prostu samo się odwróci. I już, nie? Trzeba się opamiętać. Jezus to mówił, Jan Chrzciciel jak zaczynał głosić, to mówił, apostołowie wszyscy wzywali, opamiętajcie się, opamiętajcie się. Musicie się odwrócić od grzechu. I to jest warunek tego, żeby otrzymywać od Boga pomoc, żeby doświadczać cudu w naszym życiu. Ten, kto świadomie tkwi w grzechu, nie może się spodziewać pomocy. Tak jak Naaman Syryjczyk nie mógłby się spodziewać cudu oczyszczenia, gdyby nie okazał posłuszeństwa i nie wykonał tego, co mu polecił prorok Boży. Potrzebujemy też okazać posłuszeństwo Bogu w każdej innej sprawie, którą Bóg nam zaczyna objawiać. Bywa tak, że Bóg przez swoje słowo wyraźnie nam wskazuje, że powinniśmy coś zrobić, że powinniśmy na przykład pójść i pojednać się z kimś, bo jesteśmy w jakichś tam złych kontaktach. A my tu potrzebujemy, akurat nas zabolało, Boże, uzdrów, proszę Ciebie, boli mnie, boli. A Bóg mówi, idź i się pojednaj z Kowalskim, no idź to zrób. Ale to mi tak nie na rękę. A co ma jedno do drugiego? No ma, no właśnie ma, że jeśli chcesz doświadczyć cudu Bożego, to zrób to, co Duch Święty ci podpowiada, co Słowo Boże ci mówi wyraźnie, że trzeba zrobić. Wielu mężów Bożych, ludzi, którzy naprawdę chodzili z Bogiem, świadczyli, nieraz to czytałem, nieraz się zetknąłem z tym, że jeśli na przykład jakaś choroba mocna przycisnęła, to nie kombinuj przede wszystkim, jakiego tu dobrego lekarza złapać, jak tutaj tego, albo żeby jakieś modlitwy w zborze zrobić, szczególne czym prędzej, tylko szybko szukaj społeczności z Bogiem i pojednaj się z Bogiem i napraw swoje drogi z Bogiem, bo to jest podstawowa rzecz. Pojednaj się z ludźmi, załatw sprawy niezałatwione, coś, co cię obciąża sumienie, czym prędzej idź w tę stronę. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma, człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. To jest bardzo ważna myśl listu Jakuba, że człowiek, który jest rozdwojony, który żyje jedną nogą w świecie, jedną w kościele, jedną przy Bogu, drugą przy diable, Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek próbuje w życiu tak żyć, chwiejny w swoim postępowaniu. Raz wywielbił Boga, oj, 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 a wieczorem jak tam by się popił i tam i bluznął jeszcze i tak dalej. Taki człowiek niechaj nie mniema, że coś od Pana otrzyma. Trzeba naprowadzić swoje życie na właściwe tory. Trzeba się pojednać z Bogiem. Trzeba okazać posłuszeństwo. I tutaj mocno podkreślam ten element posłuszeństwa, bo każdemu z nas Bóg może wskazywać na coś innego. Zrób to. Czym prędzej to zrób. Nawet jeśli nie masz dzisiaj żadnego problemu, to okaż posłuszeństwo i to zrób, co mówi Słowo Boże, co mówi do ciebie Bóg. A jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę wspomnieć, mianowicie, że warunkiem tego, żeby przeżyć cud w życiu, są właściwe motywacje naszego serca. Bóg bada nasze serce i Bóg wie, z jakiego powodu my o coś prosimy. Chcielibyśmy doświadczyć jakiegoś cudu. Nieraz jest tak, że byśmy chcieli, no bo żeby nam było wygodniej, żeby nam było lepiej, a może nawet, żebyśmy się mogli pochwalić przed innymi, że ja się pomodliłem i zobacz, jestem ulubieńcem Boga, bo ja się pomodliłem, a ty jak tam się, ile czasu ty się już modlisz i co? A ja się pomodliłem raz, ale mam fory u Boga, nie? I Bóg, jak coś takiego zobaczy w sercu człowieka. Są ludzie, którzy się modlą o różne sprawy, bo im chodzi o to, żeby wygodniej żyć, żeby lepiej żyć, żeby się tam gdzieś przed kimś popisać. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Modlisz się o poprawę stanu materialnego, o lepsze mieszkanie, modlisz się o to i o tamto. Nieraz słyszałem takie modlitwy. Boże, ja potrzebuję większe mieszkanie, bo ja bym chciał grupę domową robić i chciałbym, żeby się ludzie w moim domu nawracali i tak dalej. Jak dostał mieszkanie, ma większe mieszkanie, nie, no to nie będzie zapraszał, bo tu nabrudzą, a z dziećmi przyjdą, dzieci tam ciągają z tego. Nie, no to już i zmienił zdanie, już zmienił zdanie. Bóg wie dokładnie, Co jest motywem naszego serca, gdy prosimy o jakiś cud, o jakąś pomoc Bożą? I gdy Bóg zauważy w nas, że my mamy taki motyw, który nie przynosi chwały Bogu, który nie idzie w tę stronę, żeby Bóg był uwielbiony, no to po prostu nic nie otrzymamy. Nie otrzymamy, koniec. Możesz tam, nie wiem, jak się modlić. Nie ma sposobu na Boga. Jeśli On coś chce, to zrobi. Jak nie chce, to nie zrobi. Nie złapiemy Go za słowo, powiemy, aleś Ty powiedział, to masz tak zrobić. Tak nie może nas Bogiem postąpić. On bada nasze serca. Naam Asyryjczyk, aby zostać oczyszczony z trądu, potrzebował zastosować się do wskazówek proroka Bożego. To było oczywiste, nie było innego wyjścia. Był to nieodzowny czynnik warunkujący cud, którego pragnął, na którym mu przecież zależało. A my z naszymi problemami, bracia i siostry, my też mamy różne problemy. My też byśmy chcieli, żeby Bóg to i tamto sprawił w naszym życiu. Czyż nie? Chodzimy z różnymi sprawami, z niektórymi od dawna. Bym bardzo radził dzisiaj, byśmy nie tyle skupiali się w naszym życiu na tym, jak rozwiązać ten problem czym prędzej, jak się uwolnić od niego, jak zmienić swoją sytuację, ale żebyśmy się skupili na tym, co Bóg mówi do nas, że mamy zrobić. Jeżeli pójdziemy w tę stronę, jeśli będziemy sercem przy tym, żeby wykonać wolę Bożą, żeby być posłusznym Jemu, żeby zrobić coś, co przyniesie Jemu chwałę, co nie będzie pracowało dla naszego dobra, tylko dla Jego chwały, to wtedy będziemy oglądać cuda w naszym życiu. Tak na pewno będzie, ponieważ Bóg wysłuchuje ludzi, którzy są nakierowani, nastawieni na to, żeby wywyższyć imię Boże, żeby oddać Mu chwałę, żeby w jakiś sposób przyczynić się do rozgłoszenia Jego, do sławy Bożej pośród ludzi. I gdy to w nas zobaczy, to będzie nam błogosławił. To nawet my często, jeśli widzimy w kimś, że ktoś stara się nie siebie przy nas wywyższyć, tylko raczej skupia się na nas, żeby nam coś miłego powiedzieć, żeby w jakiś sposób podnieść nasz prestiż w całym otoczeniu, to my zaczynamy na rzecz takiego człowieka chętnie działać. Ale jeśli widzimy, że ktoś w ogóle nas nie słucha, on jest skupiony tylko na swojej sprawie, na swoim problemie, nie jest zainteresowany tym, co my przeżywamy, czego my byśmy chcieli, on tylko szuka sposobu, gdzie się nie pojawi, to tylko żeby swój problem rozwiązać, to mówimy mu, bujaj się, nie? To rób sobie jak chcesz i sobie radź jak chcesz. Czy Bóg Wszechmogący nie ma prawa tak z nami zrobić? Ma prawo, bo jest Bogiem. Dlatego zabiegajmy o to, żeby Bogu się spodobać. Im większe mamy problemy, im większe potrzeby, tym bardziej zadbajmy o dobre relacje z naszym Panem, żeby On widział, że my Go kochamy, że my Mu służymy, że my gotowi jesteśmy zrobić wszystko, co On mówi. A On zrobi swoje i będziemy oglądać cuda w naszym życiu. Będziemy jak ten Naaman Syryjczyk. Zrobił prostą rzecz. 7 razy się zanurzył i i ciało jego stało się jak u niemowlęcia. Czyściutkie, młodziutkie, zdrowiutkie. Wspaniałe. Tak. To jest historia, która nam pokazuje, że u Boga wszystko jest możliwe, ale Bóg chce w tym naszego udziału. Że my w tych cudach, które On chce w naszym życiu czynić, że my mamy też swój udział. Nie w sensie, że pomagamy Bogu, ale w sensie, że dajemy świadectwo, że nam zależy, aby Jego imię było uwielbione i my podporządkowujemy się Słowu Bożemu. Powstańmy do modlitwy. Będziemy na koniec nabożeństwa jeszcze śpiewać pieśń Wierzyć mnie, Panie, ucz, prosić mnie, ucz. To pieśń, która jest modlitwą o to, żeby Bóg nas uczył chodzić we wierze, żeby Bóg nas uczył, jak właściwie prosić, z jaką postawą serca prosić. Zanim tę pieśń zaśpiewamy na koniec, już teraz przyjmijmy tę postawę i pomódlmy się o to, aby ta historia Naamana Syryjczyka i jego cudownego uzdrowienia z trądu pouczyła nas, była dla nas jakąś ważną wskazówką też odnośnie naszych problemów. Zechciejmy przyjąć tę naukę Słowa Bożego dobrym sercem i z postawą, że będę wsłuchiwał się, co mówi do mnie Pan i będę to robił, ufając, że to otworzy drogę do tego, abym doświadczał rzeczy nadnaturalnych w moim życiu. Módlmy się. Panie Jezu, ja pragnę Ci podziękować za to, że Twoje Słowo udziela konkretnych instrukcji, wskazówek, co mam zrobić, aby być zbawionym, co mam zrobić, aby być oczyszczonym z moich grzechów, co mam zrobić, aby znaleźć się w Królestwie Bożym. Dziękuję Ci, Panie, że dałeś mi tę łaskę, abym zastosował się do Twoich wskazówek. Ale są jeszcze i takie rzeczy, w których wiem, że powinienem coś zrobić, ale tego jeszcze nie zrobiłem i Cię przepraszam za to i proszę, abyś mnie wspomógł przez Twego Ducha Świętego, abym reagował od razu na każdy Twój głos, na każde Twoje słowo i to wykonywał. Modlę się o to, aby w ten sposób też wchodził w ten zakres Twojego błogosławieństwa, w tę przestrzeń, w której Twoja chwała, Twoja łaska, Twoja nadnaturalna pomoc się objawia w moim życiu. Modlę się o to też dla każdego z nas, kto tutaj jest, abyśmy doświadczali cudownych rzeczy w naszym życiu, dzięki temu, że jesteśmy posłuszni Twojemu Słowu. Amen.
Społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami wszystkimi.
Amen. Amen.